Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com/Wojciech Cejrowski.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, a Wojciech Cejrowski gdzie?
W kajucie i chciałbym zachować tę kajutę jako taką przenośnię, że mieszkam sobie na łodzi i pływam w różne miejsca. Stąd kajuta.
Czyli sytuacja jest nieokreślona geograficznie.
Tak,
lepiej. Tajemnicza, tajemnicza. No dobrze. To tej tajemnicy nie będziemy na razie zgłębiali, gdzie znajduje się kajuta na łodzi, ale chciałbym zgłębić inną, może nie tajemnicę, bo to za poważne słowo, zagadkę, jaką jest tekst opublikowany w Polsce w poniedziałek. On się ukazał w Foreign Affairs, ważnym amerykańskim piśmie poświęconym polityce zagranicznej. Autorami jest trzech premierów, premier Polski, Czech i Słowacji, i oni tam napisali dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to nie jest nic zaskakującego, bo to jest teza, która się często w Polsce pojawia, a mianowicie twierdzenie, że wojna na Ukrainie musi się zakończyć zwycięstwem Ukrainy, bo jeśli zwycięży Rosja, to następnym przedmiotem ataku będzie Europa Środkowa. W Polsce ta wersja funkcjonuje, że następna będzie Polska. A drugi, może jeszcze ważniejszy element i chyba nowy w tej dyskusji jest taki, że pokój może się pojawić, że do pokoju może dojść tylko na warunkach ukraińskich i na żadnych innych. No, to nas prowadzi do sytuacji, właściwie no, zastanawiam się, jeśli to jest prawda, no to ta wojna się chyba nigdy nie zakończy, no bo jakoś nie wiem, jak miałoby się zakończyć pokój na zrealizowaniu po prostu wszystkich warunków ukraińskich.
No chyba, że te warunki Putin podyktuje, bo co to w ogóle za koncepcja jest? To jest koncepcja końcówki II wojny światowej. Niemcy z Hitlerem zostały rozsmarowane, straciły wszystko i w związku z tym nie mogły stawiać dalszego oporu, musiały się zgodzić na bezwarunkową kapitulację. A teraz tych trzech premierów stwierdza, że ta wojna, która teraz trwa na Ukrainie, ma eskalować w takim kierunku, żeby Rosja była zmieciona z powierzchni ziemi, cała armia, nie wiem, Putin ma popełnić samobójstwo w jakimś bunkrze, i wtedy Ukraina postawi warunki swoje, natomiast Rosja nie będzie miała mocy, żeby postawić jakieś własne. Czyli kapitulacja bezwarunkowa Rosji na rzecz Ukrainy.
No ale to jest kompletnie, jakby to powiedzieć, nierealne.
Nierealne zupełnie. No, Rosja jest wielokrotnie większa od Ukrainy, ma większy potencjał ludzki. No, niewyobrażalna sytuacja w żadnym układzie. W Europie to było możliwe, dlatego że wszystkie kraje się zebrały do kupy, była koalicja, jeszcze Amerykanie przypłynęli, wysiedli na brzegach Francji i pokonali Niemcy, ze wszystkich stron były Niemcy osaczone. Natomiast w przypadku Ukrainy co, my tam wszyscy pojedziemy w którymś momencie i bezwarunkowa kapitulacja Rosji, powiedział premier Polski, Czech i Słowacji, czyli dosyć małych kraików.
No, ja do tego dorzucę jeszcze, że to jest dokładnie spójne z wystąpieniem ministra spraw zagranicznych pana Raua w polskim Sejmie, który w zasadzie to samo powiedział, czyli też powiedział, że warunkiem zakończenia wojny jest odzyskanie wszystkich terytoriów zajętych przez Rosję po 2014 roku, wszystkich, czyli nie tylko cofnięcie się do tego, co Rosja zajęła po 24 lutego 2022 roku. I jeszcze dorzucił jeden warunek. osądzenie odpowiedzialnych tego, za ten konflikt, czyli osądzenie Putina. No przepraszam, jak mówię, jak słuchałem tego wystąpienia i czytam ten tekst, to mam takie wrażenie, że jakby się oni kompletnie oderwali od rzeczywistości, stawiali warunki, które są niemożliwe do zrealizowania, snuli jakieś mrzonki, jakieś fantazmaty, jakieś utopie. No, jak to się ma do rzeczywistości?
Nie wiem, może oni coś wiedzą już w tej chwili, że nie wiem, Ameryka wejdzie do wojny,
no, ale Ameryka to, chyba
co nie zrobią jest... Chiny wtedy? I w związku z tym Putin będzie złapany i postawiony przed sądem? No, w Norymberdze 2? Nie wyobrażam sobie, żeby to było realne w jakimkolwiek stopniu, czyli minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej działa przeciwko Rzeczypospolitej, opowiadając kompletne, nierealne banialuki. I zagranica tego słucha i uważa, że Polska jest rządzona przez fantastów, szaleńców, że to jakieś mrożka się naczytali. Premier Rzeczypospolitej i następny tam przywódcy z Czech i ze Słowacji też opowiadają absurdalne, niewykonalne banialuki. No to albo im ktoś to napisał, ciekawe kto to pisał, nie napisali we trzech.
Też nie sądzę, żeby się zebrali w trójkę i napisali.
Czy im ktoś to podłożył i wydał rozkaz i w jakim celu oni opadają takie rzeczy, bo ośmieszają swoje kraje, mówiąc, że pokój może być tylko na warunkach, nie, bezwarunkowa kapitulacja Rosji. No ośmieszają własne Rosji kraje, jest, mówiąc coś takiego.
Oczywiście bezwarunkowa kapitulacja Rosji się w takim dokładnie kształcie tam nie pojawia, ale to jest konsekwencja twierdzenia, że pokój może być tylko na warunkach Ukrainy. No to jest w tym sensie wniosek albo konsekwencja tego pierwszego twierdzenia. Ale to ja wrócę do tego, bo takich dziwacznych wypowiedzi, takich jak mówię, bo ja mam takie wrażenie kompletnej czasem nierzeczywistości, bo jak człowiek chce rozumieć politykę, to chce widzieć siły, które za nią stoją, chce rozumieć, jak one się zderzają, w jaki sposób funkcjonują poszczególne państwa. No, tak można rozumieć to, co się wokół nas dzieje. Tymczasem jak słucham na przykład premiera Morawieckiego, który był w Waszyngtonie, spotkał się z panią Kamalą Harris. My żeśmy o tym mówili, ale tego wątku żeśmy nie poruszyli. I on tam ostrzega Chiny, że jak Chiny zaczną dostarczać broń na Rosji, to będzie przekroczenie Rubikonu. Ja się czytam tę wypowiedź i tak się zastanawiam, no zaraz, no i co? I Polska, że tak powiem, wtedy zaatakuje Chiny, nie wiem, zbombardujemy Pekin, odetniemy, nie wiem, co jeszcze możemy zrobić, zaatakujemy, właściwie nie wiem, po co w związku z tym są te wszystkie wypowiedzi, chyba że to jest takie prężenie mózgów samo dla siebie, no, żeby pokazać, że my jesteśmy imperium, mamy polskie imperium, mamy wielkie, wielkie supermocarstwo.
Morawiecki to powiedział na konferencji prasowej. To moje oczekiwanie wtedy od byle jakiego dziennikarza z dowolnej strony jest takie, proszę pana, dobra, i co pan jakoś bardziej konkretnie miał na myśli, mówiąc, że to będzie przekroczenie Rubikonu? Czy po przekroczeniu Rubikonu w związku z tym Polska przestanie handlować z Chinami, bo już się tak oburzy, przekroczenie Rubikonu, jakaś taka granica, non possumus, już ani kroku dalej, ani kroku wstecz. Czy to przekroczenie Rubikonu tylko po prostu zauważymy i będziemy strasznie zezłoszczeni, czy pan chce wykonać jakieś ruchy z tym związane?
Wie pan, ale ja się zastanawiam, że właśnie to w ogóle może my uczestniczymy w jakimś dziwacznym teatrze cieni, gdzie wszystko polega na tym, żeby tylko chlapać jęzorem, gadać, pokazywać, udawać, stroić miny, napinać się, pokazywać jakim jest się potężnym, ale tak naprawdę z rzeczywistością to nie ma nic wspólnego.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Podam jeszcze jeden przykład, no nie mniej dla mnie szokujący, jak twierdzenie, że wojna się zakończy, kiedy zostanie osądzony Putin. Mianowicie twierdzenie, najpierw minister obrony narodowej, pan Błaszczak, ogłasza, że za 2 lata Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie. Najsilniejszą w Europie. Po czym 2 dni później, czyli przedwczoraj, pojawia się wiceminister obrony narodowej, pan Ociepa, i jeszcze dorzuca, że kolejny opał się pojawia, mianowicie twierdzi, że będziemy mieli w ogóle najliczniejszą armię lądową w Europie i mówi, że to będzie silniejsza armia niż mają Francja i Turcja. I pan, ja tak czytam potem, prosta rzecz, sięgam do internetu, przecież to jest podstawowa informacja, którą można zdobyć w ciągu dosłownie 10 sekund. Ludność Polski 37 milionów, ludność Francji 67 milionów, ludność Turcji 84 miliony, czyli Turcja jest ponad dwa razy bardziej liczebna niż Polska i my mówimy, że będziemy mieli armię bardziej liczną niż Turcja i bardziej liczną niż Francja w ciągu 2 lat. No, przepraszam, i on to mówi publicznie.
No dobra, czy ktoś wskoczył mu w słowo i powiedział, proszę pana, fantastycznie mi pan naopowiadał, niech mi pan tylko powie, błagam, jeden drobiazg. Jak chce pan z narodu 37-milionowego wciągnąć do wojska więcej ludzi niż dyktatura turecka w narodzie ponad 80... Jak pan chce to zrobić? Czy koncepcją na rozbudowanie liczebne armii jest na przykład przymusowy pobór do wojska? Czy to jest koncepcja? Bo nie sądzę, żeby było realne przekonanie obywateli, że mają wszyscy wstępować do wojska przy obecnych pensjach w wojsku, przy obecnych warunkach pracy oraz zagrożeniu życia, bo za chwilę może być wojna. No to ludzie nie są tacy chętni, nie garną się do armii, więc jak chce pan spowodować, że za 2 lata, czyli w ciągu 2 lat, pan powiększa liczebnie armię polską do poziomu ilu milionów żołnierzy?
No właśnie to jest, jak zrozumiałem, na razie jesteśmy na etapie 300 tysięcy albo więcej, przy czym...
A wygooglał pan i jaką armię ma Turcja liczebnie?
Nie, nie googlałem akurat armii, ale zakładam,
że... Bo mamy że mieć większą niż ma Turcja.
No tak. No Turcja chyba ma 400-tysięczną armię, z tego co pamiętam, ale to jest takie, wie pan, nie patrzyłem na to dokładnie, ale
no
ale
dobra.
Powiem. Sprawdziłem no co
wtedy,
innego.
Wtedy byłoby proste pytanie. Chce pan rozbudować polską armię o 100 tysięcy dodatkowych żołnierzy? Już w tej chwili się nie rwą do armii ludzie przez ostatni czas jakiś i dlatego się wspieramy tą obroną cywilną. No to jak pan chce spowodować siłą zaciąg poborowych?
To ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, to akurat sprawdziłem. Obecna liczebność polskiej armii to jest około 160 tysięcy żołnierzy. Ale jak to zrobiono? To nie jest tak, że z tego 97 tysięcy to jest tak zwana armia zawodowa, a cała reszta to jest obrona terytorialna i teraz to jest najciekawsze, w jaki sposób, że tak powiem, tworzy się statystyki. Bo to nie jest tylko WOT, czyli Wojsko Ochrony Terytorialnej, ale to są też wszyscy studenci uczelni wojskowych w Polsce. Czyli pan rozumie, no to ja rozumiem, że jak w takim tempie i tak to się będzie odbywało, to zaraz się okaże, że w ogóle wszystkich studentów na zasadzie takiej, że przychodzą przeszkolenie wojskowe, zostaną zaliczeni do armii i może rzeczywiście przegonimy wtedy, nie wiem kogo, może Francję przegonimy wtedy.
Mam propozycję taką, żebyśmy zlekceważyli te wypowiedzi, bo to jest jakieś dziwne gadanie. To nie ma absolutnie sensu. Rozmawiamy 11 minut o tym, czy 12, że to nie ma sensu. Nic się nie klei z drugim.
Ale muszę przerwać. To są publiczne wypowiedzi ludzi odpowiedzialnych za polskie bezpieczeństwo.
No ale są wybory i oni tak klepią. Natomiast jak z zagranicy ktoś to ogląda, to się puka w czoło. Się klepie tutaj, mówi co...
No dobrze, to ja dobrze, dorzucę, żeby nie było o tych wypowiedziach. No to dorzucę kamyczek do tego teatru absurdu. Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na spotkaniu bodajże chyba też z wojskowymi, kiedy to prezydent Duda publicznie deklaruje, że w ramach pomocy Ukrainie Polska de facto się rozbroiła i że teraz minister Błaszczak jeździ po świecie i próbuje zdobyć broń od naszych sojuszników, ponieważ to, co my żeśmy mieli, to nie była broń z magazynów, tylko to była broń, jak rozumiem, no taka zwana czynna, to my żeśmy dodali Ukrainie. Bo to wszystko się kompletnie razem nie składa w żadną logiczną całość.
No, ale jest to stwierdzenie niebezpieczne i nie powinno paść publicznie, więc polskie media w zasadzie, chroniąc tyłek Dudzie, zachowały się tutaj poprawnie, bo widziałem to tylko w sieci, natomiast nie widziałem we wszystkich wydaniach wiadomości. przy normalnym działaniu prasy, to powinny być...
Wiadomości, to pan tego nigdy nie zobaczy.
Nie, no ale to te wszystkie tam dzienniki telewizyjne wieczorne, o to mi chodziło, że na żadnej stacji tego nie widziałem. Natomiast w normalnym działaniu mediów, nie wiem, 100 lat temu, to nagłówki we wszystkich gazetach opozycyjnych i zagranicznych byłyby takie: prezydent Rzeczypospolitej stwierdził, zgodnie z prawdą, że Polska stoi w gołych gaciach, nie ma broni, nie ma się czym bronić, bo wszystko rozdali za granicę. I prezydent Duda, widziałem te ujęcia, stoi naprzeciwko sali, gdzie widziałem kilkanaście rzędów zielonych pleców, czyli do wojskowych mówi coś, co oni pewnie wiedzą. Powiedział: nie mamy broni, bośmy wszystko oddali, a nowej nie będzie jeszcze długo, bo Błaszczak zamawia, ale to nie będzie kwestia kilku miesięcy, tak mówił Duda, tylko raczej kilku lat. Czyli otworzył prezydent Duda Putinowi okienko, w którym warto Polskę zaatakować, bo stoimy w gołych gaciach.
A to jest, przepraszam, to jest dokładnie to, bo pan powiedział, po co my o tym rozmawiamy, to ja, o tej najsilniejszej armii i tak dalej. Moim zdaniem właśnie po to rozmawiamy, że pokazujemy, jak wyjątkowo niebezpieczne, nieroztropne i groźne dla interesu polskiego są to wypowiedzi. Bo im bardziej my się prężymy, im bardziej my pokazujemy, jaką jesteśmy potęgą, jak ogłaszamy, że za 2 lata już będziemy najsilniejsi w całej Europie, to ktoś, kto nas chce napaść i jest naszym wrogiem, co sobie musi pomyśleć? No to jest teraz najlepszy czas.
Teraz,
póki oni tej broni nie mają, póki tego wojska nie mają. Więc po co my to robimy?
Ale wypowiedź Dudy nie pasuje do tego scenariusza.
Nie, ona do niczego nie
pasuje. Bo Duda powiedział, no nie mamy nic już teraz i no i właśnie i nieprędko będziemy mieli. Tak powiedział.
No to jeden mówi, że za 2 lata będziemy największą potęgą, a drugi mówi, że obecnie nic nie mamy, ale szukamy, a w ogóle to prosimy, żeby nam dano. No to są bardzo, moim zdaniem, mówię, a jeszcze trzecim elementem jest to, że odgrażamy się, że pokój tylko na warunkach Ukrainy. No nie da się tego złożyć w żadną sensowną całość.
Da się. Idą wybory, wreszcie. Więc oni tak gadają po prostu, żeby gadać. Są głupi. Wielu polityków to są prości, zwyczajnie głupi ludzie, dlatego nie zrobili kariery w innej branży i musieli pójść do polityki. No, nie chcę tu obrażać nikogo po nazwisku, ale jak se państwo sami włączą telewizor, posłuchają, no nie jest to facet bystry, ten, którego widzimy na ekranie, a jest politykiem, jest od wielu kadencji. To każdy Polak ich widzi i reakcja w domu jest, no głupi, no. Bez obrażania go, głupi. Więc oni są głupi, oni są naiwni. Oni nie umieją zarządzać.
A może,
niczym.
Przepraszam, ja panu przerwę. A może my czegoś nie wiemy? No może to jest jakaś gra, do której zostali, nie wiem, zmuszeni, podprowadzeni. Może oni tylko tak udają.
Nie wiem. To tak, człowiek zmuszony wygląda trochę inaczej, widać po nim. Moim zdaniem, jeżeli im ktoś podłożył kwity, to oni z wielką ochotą wzięli, bo im ktoś napisał przemówienie: chodź chłopaki, we trzech pojedziemy do Ameryki i zrobili nam konferencję prasową, wygłosimy te tezy i będziemy błyszczeć przez chwilę. No idą wybory, oni tak klepią jęzorem na lewo i prawo bez przemyśleń.
No dobrze, to jeszcze jeden wątek dotyczący spraw okołowojennych, ale powiedzmy, no nie, wątek dotyczący nowego prawa, ściśle mówiąc projektu prawa zmiany kodeksu karnego. Rzecz dotyczy wprowadzenia pierwszy raz w polskim systemie prawnym pojęcia nieumyślnego szpiegowania. Co jest, wydaje się być rzeczą no kompletnie, jak mówię, kategoria pure nonsense mi się tutaj nasuwa. No bo szpieg to taki, no to co wiadomo, działa na rzecz obcego odwywiadu, robi to albo dlatego, bo został zmuszony, albo dlatego, że go przekupili, albo go zastraszyli, albo go szantażują, no albo z powodów jakichś jeszcze innych różne mogą być. No to on wie, co robi, wykrada informacje, przekazuje, albo zachowuje się tak, jak obcemu państwu, wrogiemu państwu jest na rękę. Ale wprowadzenie kategorii nieumyślnego szpiegowania, no to jest praktycznie zniszczenie jakiejkolwiek normalnej debaty i to jest oddanie władzy tak gigantycznych instrumentów kontroli, że każdy w jakiś sposób może być przecież oskarżony.
No tak, bo władza definiuje, czym jest szpiegostwo, umyślne czy nieumyślne. Ja nie wiem, teraz mam ich tłumaczyć. Być może ten, który to pisał, miał jakieś przebłyski z Wydziału Prawa w głowie i skojarzył, że skoro jest kara za nieumyślne zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, nieumyślny wypadek samochodowy, no ale mimo wszystko jest kara, no bo byłeś niewystarczająco ostrożny, albo planowałeś kogoś pobić, ale... czy zabiłeś go nieumyślnie, no ale w wyniku tego pobicia, które planowałeś, nastąpiło coś gorszego. No to skoro są kary za takie rzeczy, to nieumyślne szpiegowanie też podpada. Lisicki, wychodząc z redakcji, zostanie zaczepiony przez jakąś dziennikarkę z mikrofonem. Ona mu zada pytanie i ona będzie na przykład z Rosji, a Lisicki będzie chciał udzielić odpowiedzi, niech się Ruscy dowiedzą, co ja myślę na ten temat. Wypowie się pan i z samego faktu, że to był ruski mikrofon, może wynikać interpretacja władzy taka, że pan szpiegował, bo pan sprzedawał informacje do zagranicznej agencji, którą my uznajemy za złą.
Ale może być jeszcze inaczej. Może być tak, że nawet nie musi pan rozmawiać konkretnie z ruskim, no tam nie wiem, z ruską dziennikarką. Może pan rozmawiać nawet z amerykańskim, nie wiem, dziennikiem czy radiem, ale ten fragment wypowiedzi pańskiej później rosyjska telewizja wykorzysta u siebie i będzie pan miał nieświadomą działalność dywersyjną i działalność dezinformacyjną. Bo powie pan coś, co zostanie wyjęte z kontekstu i użyte przez inną stronę, w innym kontekście, na co pan już nie będzie miał wpływu, a polskie władze na przykład, posługujące się kategorią nieumyślnego szpiegowania czy nieumyślnej dezinformacji, uznają, że to jest przestępstwo. No i pan już, prawda, nie ma się z tego jak wykaraskać.
Nie ma, no zmierzamy, ześlizgujemy się w kierunku dyktatury. Takiego systemu, który za Stalina był też, no można było człowieka skazać za nieumyślne rzeczy. Przecież pamiętamy, że wsadzano do domu wariatów. Według następującej logiki stalinowskiej. Jeżeli ktoś jest antykomunistą w kraju największej komunistycznej szczęśliwości w historii świata, to znaczy, że zwariował. Bo nie można być antykomunistą, no to czyli wariat. Niezdrowy umysł, trzeba go wyleczyć z tego. I wsadzano ludzi nie do więzienia, tylko do psychiatryka na wiele lat, dopóki nie pokochał komunizmu. No to nieumyślne szpiegostwo bardzo mi się z tym kojarzy. To jest jakiś taki rodzaj...
No mi się też to kojarzy niestety z najgorszymi możliwymi pomysłami, bo jaka jest różnica? Pan wspomniał, to ważne. Pan wspomniał o nieumyślnym zabójstwie. Różnica podstawowa polega na tym, że w przypadku zabójstwa czy śmierci mamy do czynienia z czymś bardzo konkretnym i wymiernym. Tak? Jest człowiek i jest ofiara konkretna. W przypadku dezinformacji albo w przypadku rozpowszechniania informacji albo szpiegowania mamy do czynienia z czymś bardzo niewyraźnym i niewyrazistym. Można udowodnić oczywiście szpiegowanie, tak jak powiedziałem, jeśli ono jest świadome, czyli wiemy kto co robi. Ale wprowadzenie do tego niejasnego opisu jeszcze większe rozmycie sprawia, że jedyną instancją, która będzie decydowała, czy doszło, czy nie doszło do szpiegostwa, będzie państwo, no bo tylko oni mają, prawda, instrumenty w ręku i oni będą wszystkim decydować.
No i co mam na to panu powiedzieć poza do widzenia? Jak mnie ludzie pytają, czemu mieszkam w Ameryce, trochę, a trochę w Polsce. Ja mam syndrom ucieczkowy w tej chwili, nie wiem gdzie będzie bezpiecznie. Jak Chińczycy wezmą Amerykę, to szybko ucieknę do Polski. Jak w Polsce będą takie przepisy o szpiegostwie, jak pan powiedział, to zaraz mnie tu zapuszkują i tam jest dożywocie za nieumyślne szpiegostwo. Wymyślone na szczęście jeszcze nie przeszło.
No dobrze, to rozumiem, że to jest ta z pana kajuta, ucieka pan do kajuty.
Tak, no kupię sobie prawdziwą łódkę. Nie no, może w Paragwaju będę kręcił te matera po prostu, bo nie da się mieszkać ani tu, ani tu.
Nie, słuchajcie, powiem tak, poziom szaleństwa jest tak duży, że chyba pozostaje nam tylko dalekie, dalekie żeglowanie i myślę, że na tym trzeba skończyć.
Bye!
Do zobaczenia.
Aloha może powinienem powiedzieć teraz.
Aloha, nie wiem już, bo coś tam się mówi z wiatrem albo tam z żaglem i tak dalej. No. O.
Wiatrem to mówiliśmy jak profesorem i ministrem edukacji chyba był J.J. Wiatr.
Tak, był.
Tam mówiliśmy z wiatrem wtedy.